Witam Państwa, kłania się Wiesław Pilch. Proszę Państwa, myślę, że ten artykuł, który teraz Państwu przedstawię, bardzo szybko zniknie, albowiem mówi o rzeczach, o których nawet nie miałem pojęcia. A wydawało mi się, że historię II wojny światowej i Niemiec generalnie znam zupełnie nieźle. Okazało się, że nic podobnego. A właśnie dlatego pozwalam sobie to Państwu przedstawić w tym miejscu, które jest związane tylko i wyłącznie z Chinami i nie ma, i to, co Państwu zaprezentuję, ten artykuł pana, już momencik, żeby nie być gołosłownym, pana Pawła Rygasa, co najbardziej zdumiewające, w Interii, w diinteria.pl, teraz z tym dodatkiem .pl, a jest naprawdę fascynujący i mówi bardzo, bardzo wiele o Niemcach. Bardzo, bardzo wiele o Niemcach. Pamiętajcie Państwo, znaczy ja mu powiedziałem, że on nie ma, że ten artykuł, ten mój felieton nie będzie miał nic wspólnego z Chinami. Nie, to nie jest prawdą. Zaprzeczam sam sobie, wiem, ale to nie jest prawdą. Otóż od jakiegoś czasu przypominam Państwu, mówię Państwu o tym, że w mojej opinii Niemcy są bardziej niebezpiecznym przeciwnikiem, wrogiem wręcz Chin niż Amerykanie, ponieważ Amerykanie są tępi. Natomiast o czym mówi wielokrotnie pan profesor Chodakiewicz. Natomiast Niemcom na pewno tego nie można zrzucić, tępoty nie. Mili Państwo, wprawdzie ten artykuł mówi tylko o BMW i Mercedesie w czasie wojny i Fordzie amerykańskim, ale to jest szersza sprawa. Więc z 2 września artykuł z Die Interia, niemieckiego portalu dla Polaków, co robiły BMW i Mercedes w czasie wojny. A Ford, no właśnie ten Ford, to już jest polityka obecnych Niemiec. Cytuję. Odwiedzając muzea poświęcone dorobkowi kilku niemieckich marek, można zauważyć, że ich historia dzieli się często na 2 okresy. Przed 1939 rokiem i po roku 1945. Czyli innymi słowy, w środku nie ma nic. Pomiędzy tymi datami, cytuję, rozpościera się gruba zasłona milczenia, jakby w tym czasie cała niemiecka motoryzacja wzięła sobie urlop na żądanie. Wojenna przeszłość to dla części producentów temat tabu. Trudno się jednak temu dziwić. Wszak sam Adolf Hitler wmurował kamień węgielny pod pierwszą fabrykę samochodów w Wolfsburgu. Volkswagena, oczywiście tu się tak nie mówi. Volkswagena, tak. Pod pierwszą fabrykę samochodów w Wolfsburgu. Volkswagena. A obecni właściciele BMW, wpływowa rodzina Quantów, w czasie wojny spotęgowała swój majątek dzięki pracy robotników przymusowych, również i Polaków. Jak można było usłyszeć w głośnym dokumencie niemieckiej telewizji ARD, rodzina Quantów, tak właśnie się nazywał, ten dokument, w należących do nich fabrykach robotnicy padali jak muchy. Oczywiście nie sposób osądzić producentów pojazdów za to, że w czasie wojny ich fabryki przestawiane zostały na produkcję wojenną. Dlaczego nie? Cytuję dalej. To, że Mann dostarczał silniki dla niemieckich okrętów podwodnych. BMW dostarczało motocykle dla Wehrmachtu, a jednostki Daimlera napędzały połowę samolotów Luftwaffe. Nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Zwróćcie Państwo uwagę, że nie pada ani razu nazwa Volkswagen. Zobaczmy jak długo. Pamiętajmy, cytuję dalej, że historię piszą zwycięzcy, a wojna to przecież ogromny biznes. Nie można też zapomnieć, że granica między motoryzacją a zbrojeniami jest raczej płynna. Dość przypomnieć, że pierwsze produkowane na masową skalę hybrydy, ciekawe, projektu Ferdynanda Porsche, nie były wcale samochodami, lecz ciągnikami artyleryjskimi, które niemiecka armia wykorzystywała w czasie I wojny światowej. A bez opracowanych przez genialnego konstruktora silników Niemcy nigdy nie stworzyliby sił powietrznych. Mowa o tym, że Ferdynandzie Porsche. Niezwykle ciekawie jawią się też wojenne historie motoryzacyjnych potęg pracujących pod niemiecką okupacją. Na potrzeby hitlerowskiej machiny wojennej pracowały bowiem takie marki jak Skoda, czeska Skoda. Pamiętajmy, że pierwotnie był to koncern zbrojeniowy. Kolejny Renault, Peugeot czy Ford. Losy poszczególnych producentów skrywają niesamowite historie. I teraz zaczyna się polityka. Mowa o Fordzie, bo mowa o Fordzie, nie o Peugeot, nie o Renault, nie o Skodzie, tylko o Fordzie. Bo Niemcy w tej chwili nie znoszą Amerykanów. Z punktu widzenia aliantów najdziwniejsza wydaje się być sprawa niemieckich zakładów Forda. No nic dziwnego. Henry Ford, zadeklarowany antysemita i przyjaciel Hitlera, to postać niezwykle kontrowersyjna. A ja można, nie można powiedzieć barwna po polsku? Cytuję dalej. Dość przypomnieć, że w 1938 roku za zasługi dla III Rzeszy odznaczono go Krzyżem Wielkim Orderu Orła Niemieckiego. Ford przez cały okres II wojny światowej był właścicielem pakietu kontrolnego swojego niemieckiego oddziału. Pakietu kontrolnego. Szacuje się, że blisko 1/3 wszystkich ciężarówek służących w Wehrmachcie pochodziła właśnie z jego fabryk. Z fabryk Forda. Warto przypomnieć, że po wojnie zarząd koncernu domagał się od rządu USA odszkodowania za zbombardowanie niemieckiej fabryki Forda w Kolonii, która w czasie wojny, mimo że jako jedyny zachodni, tak zwany zachodni zakład, nie została znacjonalizowana przez III Rzeszę, wytwarzał ciężarówki model 3000S, głównie na potrzeby Wehrmachtu. Żeby było ciekawiej, sprawa zakończyła się wypłaceniem koncernowi Forda przez rząd Stanów Zjednoczonych 10 milionów dolarów rekompensaty. Tak. Wiele kontrowersji budzi również zachowanie francuskich producentów. Do czarnych owiec zaliczyć można chociażby twórcę potęgi Renault Louisa. Po wyzwoleniu kraju Louis Renault pod zarzutem kolaboracji z Niemcami został aresztowany we wrześniu 1944 roku. Miesiąc później, w dość tajemniczych okolicznościach, oczekując na proces, zmarł w więzieniu. 16 stycznia 1945 roku decyzją francuskiego rządu tymczasowego znaczna część stworzonego przez niego imperium została znacjonalizowana. Francuski rząd do dziś posiada kontrolny pakiet akcji tego przedsiębiorstwa. Założycielowi francuskiego koncernu zarzucono, że pod okupacją niemiecką kierowana przez niego firma wytwarzała między innymi czołgi na potrzeby Wehrmachtu. Warto zaznaczyć, że nie była to jedyna francuska firma współpracująca wówczas z III Rzeszą. Dla francuskiego wojska produkowały również między innymi fabryki Peugeota i Citroena. W przeciwieństwie do Renault, kadra zarządzająca tych ostatnich starała się jednak pomagać ruchowi oporu i ułatwiała pracownikom akty sabotażu. Dobrze by było, żebyśmy o tym gdzieś w linku wiedzieli, ale nic takiego się nie dzieje. W ten sposób dochodzimy do postaci wojennego prezesa Citroena, Pierre'a Jules Boulangera, który dzierżył ster francuskiej marki od 1937 roku. W okupowanej Francji Boulangerowi udało się zachować pozycję w Citroenie, choć oczywiście był zmuszony do pracy dla III Rzeszy. Rzeczywiście, no, musieli go pod karabinem doprowadzać do pracy, prawda? Nie krył jednak swojej awersji do okupanta. przykładowo odmówił spotkania z Ferdynandem Porsche, a z okupacyjną władzą komunikował się wyłącznie przez pośredników. No to rzeczywiście straszne poświęcenie. Boulanger, który szefował Citroenowi jeszcze po wojnie, zginął w 50 roku w wypadku samochodowym, uchodził za autora genialnego sabotażu. Zdaniem wielu historyków, na osobiste polecenie szefa, robotnicy budujący ciężarówki dla niemieckiej armii mieli się dopuścić drobnego błędu. W samochodach model T-45 przeskalowywano bagnet oleju. W efekcie miarka wskazywała prawidłowo poziom, gdy w rzeczywistości oleju było za mało. W efekcie bardzo często dochodziło w tych pojazdach do zatarcia silnika, co powodowało frustrację żołnierzy i krzyżowały plany dowódców. No to rzeczywiście straszna rzecz. To po prostu bojownik ruchu oporu. A tak, żabojady, jak Państwo wiecie, czołgi żabojadów miały 5 biegów. 1 do przodu i 4 do tyłu. I teraz cytuję dalej. Wspominając niezwykłe osobowości związane z przemysłem okołomotoryzacyjnym i II wojną światową, nie sposób pominąć Alberta Göringa, brata marszałka III Rzeszy Hermana. To niezwykle barwna postać, która ocaliła życie wielu ludzi. No to już wiemy, gdzie jesteśmy. Jesteśmy w niemieckim portalu dla Polaków. W 1939 roku Albert Göring został dyrektorem do spraw eksportu w czeskiej Skodzie, w okupowanym protektoracie Czech i Morach. A mnie się wydawało, że to nie była żadna okupacja. Potężnym koncernie skupiającym się głównie na produkcji uzbrojenia. Brat Hermana słynął jednak z nieskrywanej niechęci do nazistów. Szef lokalnego gestapo kilkakrotnie wnioskował do Berlina o możliwość jego przesłuchania i czasowego aresztowania. Na całe szczęście dla Alberta zawsze kończyło się na interwencji marszałka Rzeszy. Gestapo rzeczywiście miało z Albertem sporo pracy. No tam. To troszkę inna praca niż z polskimi nazistami ówczesnymi. Czyli tymi, którzy walczyli o wolność Polski, bo tych trzeba było przesłuchiwać godzinami, maltretować, zabijać. Tak, a tamtego, no niestety nie. Więc to gestapo rzeczywiście miało z Albertem sporo pracy. Wśród jego popisowych zagrożeń wymienić można list skierowany do komendanta obozu w Dachau. Albert żądał w nim natychmiastowego wypuszczenia Józefa Harbata, czeskiego lekarza i bojownika ruchu oporu. W tym sęk, że pod listem pisanym na oficjalnym służbowym papierze widniało jedynie nazwisko autora Göring. W Dachau było wówczas 2 więźniów o nazwisku Józef Harbat, więc by nie narazić się władzy, na wszelki wypadek komendant zwolnił obu. No rzeczywiście. A człowiek, który był bratem marszałka Rzeszy, pozwala sobie na prośbę o wypisanie z obozu koncentracyjnego jednego ze swoich ludzi. Coś niesłychanego. W 1947 roku Albert Göring sądzony był przez Czechosłowacki Sąd Ludowy. W jego obronie wystąpiło jednak wielu robotników zatrudnionych w czasie wojny w zakładach Schody, w tym zasłużeni członkowie czeskiego ruchu oporu. Ustatecznie uniewinniono go w marcu 1947 roku. Po wojnie Göring, który nie zdecydował się na zmianę nazwiska, powoli popadał w miedę. Zmarł w 1966 roku. Szacuje się, że twórcza działalność Alberta Göringa, między innymi wysyłanie zagrożonych aresztowaniem pracowników Schody na zagraniczne placówki, mogła uchronić przed śmiercią nawet kilkaset osób. Tak, proszę Państwa, to jest tak, że po pierwsze, rozumiecie Państwo, dlaczego ten artykuł ukazał się w niemieckim portalu dla Polaków? No, bo to oznacza, że Niemcy byli naprawdę wspaniali. Po drugie, powtarzam jeszcze raz. Czy Państwo usłyszeliście chociaż raz na nazwę firmy Volkswagen? Nie. Bo ponieważ Volkswagen istnieje do tej pory i jest koncernem, który skupia w sobie te wszystkie Manny, BMW, Daimlery i inne. Rozumiecie Państwo? To jest ta czapka niemiecka, niemieckiej motoryzacji. Te wszystkie inne to już są tylko nazwy. Volkswagen to jest wszystko to, na czym się trzyma niemiecka motoryzacja. Ja na początku byłem bardzo szczęśliwy, że czytam ten tekst. Jak Państwo widzicie, ten tekst po prostu jest jednym z bardzo typowych tekstów okolic 1 września 2019 roku, który pojawił się w niemieckich portalach dla Polaków. Tekst, w którym mowa o dobrych Niemcach. Na początku świetny wstęp, świetny dla nas, pokazujący, jak to łajdacy niemieccy, łajdackie koncerny niemieckie, ale również później oczywiście natychmiast Ford amerykański, pracowały dla Hitlera, a później już tylko dobrze Niemcy. Tak się robi, proszę Państwa, tak się robi artykuły i tak się robi kariery. Tak się robi artykuły dla pana, który dobrze płaci. Można tylko powiedzieć, że pan Paweł Ryglas, mam nadzieję, że dostał dobre pieniądze za ten łajdacki artykuł. Sam jest w oczywisty sposób stuprocentowym łajdakiem. Dziękuję, kłaniam się do usłyszenia. Thank you.